ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Pierwszy odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Bracz.
No i dzień dobry.
No i ja, Sławek Agata, również dzień dobry. Wiesz co, ja tak sobie wcześniej szedłem do domu i tak sobie mówiłem, jak zacznę ten odcinek. Jak zwykle jakoś jak zaczynam myśleć już, że wiesz, odliczamy do odcinka i tak dalej, i tak dalej. To tak jakoś wchodzi naturalnie, że mówię zawsze w jeden i określony sposób. Bo jak powiem inaczej, to później mam problem, żeby mówić dalej. To jest jakby po tak dużej ilości odcinków, już taki, wiesz, naturalny odruch, który nikogo nie obchodzi absolutnie na pewno, ale mimo wszystko tak chciałem się z tobą i naszymi drogimi słuchaczami podzielić. Mam takie przemyślenie, że chciałem serdecznie podziękować chłopakom z dwóch po dwóch podcast, bo poprzedni odcinek był naprawdę super. Nam się bardzo podobał, widzieliśmy, że był też bardzo pozytywnie odebrany przez was, drodzy nasi kochani słuchacze, więc dzięki wielkie jeszcze raz dla Krzyśka Adama. I obiecujemy, że to nie był ostatni raz z naszej strony na pewno.
I następne razy może piwko będziemy mieli.
No właśnie, to ty na pewno, ja miałem. Ja miałem bezalkoholowe, tak zostanie.
No
ja
wiem.
Ale to wiesz, proszę pana, to ty się nie postarałeś. I akurat po tobie tak bym się tego nie spodziewał.
No widzisz, ale prowadzenie samochodu...
No tak.
Jest prowadzeniem samochodu, niestety. A że musiałem w nocy jechać i zrobić kurcik w ciągu tam 30 minut, więc to mi z powrotem, no to...
To co, w hołdzie chłopaka mam do ciebie pytanie. Twoje ulubione piwo to?
Raciborskie.
Wiedziałem, że padnie ta odpowiedź. Raciborskie, to ja powiem, że ostatnio moim ulubionym piwem jest... To się mówi... Ja mówię Jewer, ale to jest od niemieckiego miasta, więc to jest Jewa, czy jakoś tak w ogóle. Ale pisze się Jewer. I jest super fajne w smaku i takie bardzo...
Tak, gdzie zdobędę w Polsce, nie wiem czy jest.
Słuchaj, jak wpadniesz kolejny raz tutaj, jak już korona się uspokoi i tak dalej, to koniecznie wypijemy... Dam ci zwykłego takiego, bo to są pilsy klasyczne, a ja sobie wezmę tego alkohol fry, ale to jest też pyszne, bardzo fajne, bo ja lubię piwa, które smakują, nawet te, które smakują piwem, bo powiem ci, że jestem troszkę zmęczony tymi wszystkimi kraftowymi piwami i tak dalej. Ja rozumiem, że bardzo wiele osób je lubi, na przykład Raciborskie dla mnie nie jest już takim typowym.
Znaczy, nie, 4 zł za butelkę, to bez przesady.
Znaczy, wiesz, nawet chodzi mi o to, że lubię klasyczne smaki piwne, tak? Lagery, pilsy, ja wiem, że to jest trochę
ja pszeniczne bardzo lubię.
Co?
Pszeniczne bardzo lubię.
No to okej, okay, to jest jeszcze takie dla mnie, ale ja powiem ci, na przykład wszystkie te American IPA i tak dalej, to chyba nie, ja nigdy nie będę fanem tego typu smaków. Może nie mam wysublimowanego podniebienia wystarczająco, ale well, życie, no tak bywa czasami. W ogóle powiedz mi, jak u ciebie? Wszystko okej?
Okay? No u mnie na urlopie, panie Sławku, ogrywam Valhalle.
A dzisiaj będzie.
O czym będzie później?
Dzisiaj będzie w ogóle Black Friday'owo trochę, no bo jest, Damian się powyżywa na Black Friday, ja się postaram pocieszyć nim. Każdy coś znajdzie, mam nadzieję, dla siebie.
Ale no, zacznijmy propos jeszcze Valhalli, bo...
Dajesz.
Mimo tygodnia, no tygodnia urlopu i tam jeszcze kilku dni wolnych przed urlopem, nie zdołałem jej całej przegrać.
Ale musisz? Także... To by się naprawdę
nie,
tak
nie
śpieszy?
Muszę, 42 godziny ma dopiero za sobą.
Ty w ogóle rób screenshot z tych ładnych ujęć, bo mnie obchodzą, wiesz co mnie obchodzi? Jak to się mówi? Boże, zgubiłem słowo. Nie horyzonty, tylko widoki. Chodzi mi o te
krajobrazy. Tak ci zrobiłem to zdjęcie telewizoru, jak sobie patrzę na tą osadę w Norwegii?
Nie, ale nie możesz zrobić na przykład zdjęcia kraju, nie możesz screenshota na...
No mogę i na PS4 share mogę wrzucić to gdzieś tam.
No bo, ale jakieś... No ja chciałbym zobaczyć, bo mi się... Ja bardzo lubię te wszystkie, jak wrzucają ludziska, krajobrazy. Nie wiem, na mnie to tak jak uwielbiam oglądać cudze pulpity w telefonach, w komputerach. Mógłbym godzinami na to patrzeć. Tak kocham krajobrazy z ładnych gier. I nie chodzi mi na przykład ze Spidermana, że teraz piękna jakość. I uwielbiam te wszystkie krajobrazy, gdzie na przykład miałeś w Red Dead Redemption mi się podobały chociażby też. Wiesz, gdzie masz walnięte, po prostu piękny zachód słońca, co nie. A tutaj jest jeszcze ten klimat. Zresztą klimacie dzisiaj pewnie będzie co nieco. Ale wiesz o co mi chodzi, to wrzucaj takie rzeczy, podrzuć kiedyś, bądź dobry człowiek.
A jak jesteśmy przy klimacie i takich pięknych widokach, to chciałem powiedzieć, że 4. sezon Upadku Królestwa jest dostępny na Kanal Plus VOD,
The Last
czyli...
Kingdom, tak?
Tak, no właśnie to tłumaczenie jest bez sensu, uważam, absolutnie bez sensu. Ale jest dostępny 4. sezon na Kanal Plus VOD, czyli w playerze na przykład w najwyższym pakiecie, że tam jak kupicie sobie właśnie tego Kanal Plusa. Miałem zamiar oglądać, ale stwierdziłem, że to jest tak fajny serial, że zacząłem od nowa.
Ale wiesz, pierwszy sezon za mną? Jest pierwszy, drugi i trzeci sezon?
Na Netflixie.
Okej, to ja mam tylko z niemieckimi napisami.
Życie.
I z niemieckim dubbingiem, Jezus Maria.
I widziałem, że jeszcze, że Mayans MC jest na HBO Go.
Okej.
Okay. Ale to mam odłożone na później.
Okej.
Okay. No.
To ale to sobie obejrzałeś?
Nie, bo cały mój czas pochłania Assassin's Creed Valhalla, a pierwszy sezon The Last Kingdom oglądam sobie tak, wiesz, do łóżeczka, jak idę spać. Tak druga w nocy po gierce, a to jeszcze odcinek godzinny zmęczę.
A taki Maciek robi, nie? Taki, wiesz...
O kurczę, fenomenalny.
Są takie motywy, tak właśnie myślę, czy miałem podobnie. Ja mam tak, cały czas mam takie krosowanie klimatów właśnie z graniem, jak gram w planszowe wersje jakichś gier o osadnikach, to zawsze włączam sobie muzykę z Tropico 1. To jest właśnie dla mnie zawsze powiązane. Nie wiem, bo to się wbrew pozorom nie wiąże tak mocno, ale właśnie takie krosy klimatyczne tutaj. Ja cię doskonale rozumiem. To jest w ogóle super sprawa, że wiesz, że możesz połączyć. To tak samo jak wiesz, gra komputerowa, gra o Tron i później serialik. Ja powiem, w ogóle powiem ci, że planuję obejrzeć jeszcze raz grę o Tron od początku.
No ja oglądałem swego czasu, chyba w początku tego roku, czy w zeszłym, pod koniec, coś takiego. Obejrzałem no. Całość.
Wszystkie jeszcze sezony?
Raz. Tak.
Wow.
No w 3 tygodnie mi to zajęło.
No, a to jest świetny fan. W ogóle mnie mój ojciec zaskoczył, który mi powiedział, ja tam mu polecam, może byś chciał obejrzeć i tak dalej. A on mówi, to już obejrzeliśmy. W sensie z moją moją macochą. Już obejrzeliśmy, wiesz, tutaj. Okej, szanuję, rozumiem. Zaskakujące. No dobrze, a powiedz mi, jak doszedłeś do tego 4. sezonu, czy jakby nie obejrzałeś i z okazji nie, razie... 4. sezonu lecisz od początku?
Tak, dokładnie. Na razie okay. Pierwszy sezon za mną, więc podejrzewam, że daję sobie, no nie wiem, no myślę, że do końca roku zmęczę ten 4. sezon, także dam znać na pewno.
Ale powiem ci, że no to rozumiem, polecasz, mimo że nie widziałeś, to zakładasz, że możesz polecić Upadek Królestwa.
Znaczy nie, ogólnie do 3. sezonu na pewno polecam, tak? 4. sezon nie wiem, nie oglądałem, ale na pewno dam znać, jak obejrzę, tak?
No tak. A Mayans MC?
Też nie oglądałem, mówię, to jest następny w kolejce, tylko udaję znać, że się pojawiło, ale to jest, że tak powiem, jak skończę Valhalla, Cyberpunka i w ogóle The Last Kingdom, miał czas na to wszystko. Więc Mayansy są odłożone dość mocno w czasie, pewnie.
Swoją drogą, jak lubicie właśnie takie seriale, w których się dużo dzieje, to wszystkie polecajki od Damiana bierzcie w ciemno. Bo Damian lubi, jak się dużo dzieje, zdradzę, że Damian nie lubi, jak jest nuda. Nie lubi gadania.
Tego Gambit Królowej mi nie podszedł. The Crown
jesteś jednym
w ogóle nie podeszło.
Chyba z 3 osób na świecie, którym Gambit Królowej, który okazał się największym hitem Netflixa w ogóle, jeżeli chodzi o miniseriale, a ten, ale rozumiem, że dałeś szansę, ja szanuję, więc
no,
wiesz. Więc...
Ale na przykład wiesz, niekoniecznie, bo na przykład Sex Education, w którym też się nie dzieje jakoś zbyt dużo, bardzo mi się podobało, na przykład chociaż atypowy, tak? Też.
A powiem ci, że Sex Education to od razu myślę o Gillian Anderson, w roli matki głównego bohatera, a Gillian Anderson wystąpiła teraz w nowym sezonie The Crown, który już obejrzałem do końca i jak już tak robimy taki zwrzutkę serialową, to ja muszę bardzo polecić, ale dla osób, które lubią gadane seriale i tam Gillian Anderson, to żadna jest, żaden spoiler, gra Margaret Thatcher, żelazną damę. Panią wielką premier Wielkiej Brytanii.
No jak to zagrała, tak z ciekawości?
Genialnie, ale ona moim zdaniem by pralkę zagrała i by zagrała genialnie, więc wiesz, jeszcze by świetnie wygrywała. Okay. Natomiast moim zdaniem zagrała fenomenalnie. Można się zastanowić czasem nieprzesadzenie, ponieważ Margaret Thatcher była bardzo... Ja wprawdzie jej pamiętam tylko jakiś cząstek, wiem, że ona była, ale dość interesowałem się nią w kontekście wojny o Falklandy. I naprawdę uważam, że Gillian Anderson odegrała fenomenalną rolę i jest gwiazdą ostatniego, najnowszego sezonu The Crown. Bardzo polecam z tego powodu. Jeżeli szukacie akcji, Upadek Królestwa, jeżeli szukacie czegoś bardziej spokojnego, na przykład The Crown może tutaj wjechać fajnie, naprawdę jest to serial o dużym potencjale, a powiem ci, że oglądam teraz bardzo ciekawy serial na HBO Go, w ogóle HBO jakby, nazywa się Stewardessa i gra tam w roli głównej i zawsze mam problem z jej nazwiskiem, Kayleigh Cuoco, czy jakoś tak, znana wszystkim jako Penny z Big Bang Theory, czy tej Teorii Wielkiego Podrywu. Mm-hmm. Bardzo fajny, pozytywny, taki serial, trochę thriller, trochę czarna komedia. Powiem ci, że tobie akurat mógłbyś dać szansę temu, bo tam dla odmiany trochę się dzieje, że tak powiem, ale to już jakby wiesz... Rzuć sobie okiem w ogóle na jakieś zwiastun Stewardessa na HBO. Do sprawdzenia ci zostawiam. To jest takich wrzutek. Słuchaj, lecimy do tematów?
No lecimy. Co tam ostatnio się zagrywasz na komórkę, Sławku?
Przepraszam. Albo dobra, dobra, już nakręciłem się serialami, to już nie będę o tych złączach gadał. Niech będzie. Przejdźmy dalej, bo nie zdążymy z niczym innym. Ja muszę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, wydarzeniu wiekopomnym w historii Androida. Mianowicie pojawiła się najważniejsza gra ostatnich lat. Została przeportowana na Androida i jeszcze mamy taki okres, który do tego skłania. Mianowicie chodzi o Deluxe Ski Jump 2. I ta oto gra trafiła na komórki i ja wiem, że ktoś powie, co? Co, jaka gra? To oczywiście powiem to bardziej przyziemnie, w Małysza. Kto nie skakał i nie grał w Małysza w szkole, czy nie wiem, czy na komputerze, ten, no, ten, że tak powiem, nie miał dzieciństwa. Taką odważną tezę postawię. Grałeś kiedyś w Deluxe Ski Jump?
No, obowiązkowo. W ogóle no. Nie ma takiej opcji, żebym nie grał.
Generalnie widzę, że gra zdobywa całkiem fajne recenzje. Jest wersja premium, jest wersja bezpłatna. Wersja bezpłatna pozwala ci skakać z reklamami. To jest trochę męczące, bo tak co 5-6 skoków wyskakuje ci taki film reklamowy.
Najgorzej. A jaka, ile kosztuje wersja płatna?
Ja zapłaciłem około 2 euro. Więc nie wydaje mi się to jakaś wielka kwota.
To nie wiem, 9,99 może?
No powiedzmy, ja uważam, że zapłacenie, w ogóle patrzenie też perspektywą nie, bo jak gra na telefon, to musi być tania. Tak bym nie powiedział i uważam, że zapłacenie jak masz, bo nikt ci nie każe, możesz sobie oglądać reklamy. Uczciwy deal. Wkurza cię to, to zapłać, rozumiesz. Ja zapłaciłem za wersję premium i nie ukrywam, że to jest moja dyżurna gierka na 3 minuty tak zwana. Czyli wiesz,
do kibelka.
No co będę ukrywał, tak. Jak ten, to włączam sobie, nawet w ogóle ona jest ultra trudna, powiem ci, bo i to nie tylko moje spostrzeżenie, bo widzę, czytam komentarze na Google Play Store. W ogóle nie ma jej wersji na iOS-a, sorry.
Wiem, no.
Natomiast powiem ci, że...
Trzeba zmienić telefon, hehe.
Chyba tak. Natomiast mam ten problem. Długo zajęło mi, żeby w ogóle zacząć dobrze skakać na dużych skoczniach. Jakby ktoś chciał korepetycję z tego, jak skakać na większych skoczniach...
Sławek, 50 euro za godzinę.
No to zapraszam do siebie... piszcie, to udzielę takiego krótkiego instruktażu. Nie no, całkiem serio, to jest bardzo trudne, jak skoczyć daleko, na przykład w planicy, na 250, K250, tak? To jest, musisz odpowiednie rzeczy zrobić, żeby to się udało, bo na 50 w Anglii to każdy byle chłystek może wygrać, tak? No Sorex. A Polska ma chyba K80 albo K90, chyba K80. A, wiesz... Są ważne rzeczy, w ogóle fascynuje mnie, jak różne nachylenia są tych skoczni, więc na jednej wybijesz się wyżej, ale na przykład szybko spadasz, rozumiesz, na innej wybijesz, masz bardzo ostry najazd na ten, no powiem ci, że to jest, szanuję, do tego jest dość fajne sterowanie, bo wybicie się jest jakby wciśnięciem ekranu, ale żeby potem się ułożyć w locie, to musisz przesuwać telefonem, jakby, rozumiesz.
Aha, czy tak jakby...
Tak, jakby w tak, dokładnie.
Metrem, tak?
No tak, tak, dokładnie tak, więc wiesz, więc to nie jest takie, że tam coś musisz wciskać, jest to bardzo naturalna metoda sterowania, ale bardzo trudna, dużo trudniej jest nad tym zapanować na telefonie, bo każdy byle ruch telefonu powoduje zmianę układu, to tak jakbyś faktycznie się ruszał, tak, jakbyś ty skakał i wiesz, twój ruch przenosi się na pozycję w locie, a wiadomo, musisz skakać w stylu V i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście polecam. Grafika, cała gra jest 1:1, odpowiada tej, jak to wyglądało na komputerach, co jest wielką zaletą. Nikt się nie silił na byle ulepszanie wizualne i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Miodność, bo taka kiedyś cecha w Secret Service była, miodność gry to nie grafika. Miodność gry to po prostu to, jak jest, ja to mówię, rozgrywalna, czyli jak bardzo masz ochotę grać w nią dalej. Tak jak w Gothica, tak jak Heroes of Might and Magic 3, tą drogą Heroes of Might and Magic 4 doczekała się aktualizacji do wersji 16:9, słuchaj. I tak samo jest w przypadku Deluxe Ski Jump 2, ja to bardzo szanuję, ja to bardzo lubię, ja to bardzo zainwestowałem te kilka nieduże pieniądze, żeby później móc w spokoju sobie pograć, powiem ci. Mam dwie gry teraz na telefonie, bo ja najczęściej instaluję grę i ją odinstalowuję po 2 minutach, nawet jak za nią zapłacę. Bo wiesz, ona się wtedy zwraca.
No jakie masz? Jestem ciekawy.
Pierwszą Cywilizacja przez wieki planszówka.
No.
Którą gram symultanicznie z moimi znajomymi. Ale to jest taka gra, którą odpalam, gram regularnie i ciągle mam ją aktywną jakby. Bo tam, żeby to jest jak w szachach, robisz turę i czekasz, aż pozostali gracze, nie wiem, 4 godziny później robisz kolejną turę i tak grasz, a drugą jest teraz Deluxe Ski Jump. To są wszystkie gry, jakie mam na telefonie.
Ja mam 3.
A dajesz jakie, jak już jesteśmy przy tym?
Mobilną wersję Gwinta.
Okej.
Okay, od Wiedźmina, karciankę, no, uwielbiam te karcianki.
Wiem, czym jest. No,
Mini Metro.
Miałem Mini Metro, a drażniło mnie, to też była taka gra do kibla, ale już nie. No.
I Microsoft Solitaire.
O, i to jest fajny tytuł. Miałem Solitaire, ale powiem ci, że no jednak Deluxe Ski Jump ten. Ja powiem ci, jestem bardzo ciekawy i chyba na nowym telefonie, jak już go będę posiadał kiedyś, to zainwestuję w to. Chciałbym sprawdzić, jak się gra w Call of Duty na... To jest zupełny przeskok, co nie?
Nie, dla mnie jest tragedia. Pojawiłem się na iPadzie, 5 minut wywaliłem. Nie dzierżę sterowania, czuję się grał na padzie w FPS-a.
Ale podejrzewam, że bez pada bym nie dał rady tutaj, więc musiałbym mieć ten taki
ale nie,
pad.
Nawet jak masz podpiętego pada, podejrzewam, że będzie tragedia. Generalnie, to nie, dla mnie wszystkie FPS na telefonie też nie mają racji, bo to musi być mysz i klawiatura, koniec, kropka.
Wiesz, co się fajnie sprawdza na tego typu? Znaczy, ja nie wiem, to kiedyś możemy zrobić sobie odcinek o grach mobilnych, ale ja mam tak, że mi się wydaje, że najlepiej sprawdzają się gry typu, nie wiem, bilard, tak jak powiedziałeś, soli,
tak, kulki jakieś, coś
tak,
takiego.
Tak, dokładnie, to są fajne rzeczy. Tak jak
kiblogierki generalnie, no.
Tak, i to nie znaczy, że te gry są jakieś, one mnie potrafią wciągnąć, no bit, powiem ci, że ostatnio rozgrywałem World Cup, ten Puchar Świata, wszystkie skocznie wziąłem, zrobiłem go 3 razy, próbując sobie, bo tam wiesz, może jeszcze AI komputera masz kilka leveli, więc sobie tych graczy tak ustawiasz, żeby wiesz, żeby nie przegrać z każdym, ale też, żeby było trudno. I wiesz, i to jest naprawdę wciągające. I czasami taki tytuł potrafi cię zająć na tyle czasu, co Valhalla. To prawie, no oczywiście, jak wiesz. No, kwestia wygody, bierzesz telefon w rękę, używasz to, wiesz, nie myślisz w ogóle o tym i tak dalej. Więc już. A z ciekawości, na iPadzie masz jakąś grę, czy nie?
Nie.
A w ogóle jeszcze masz iPada?
Mam. Czy... Okay. Jeszcze mam.
Jeszcze masz.
Wiesz co, zaczął być bardziej używany przez moją żonę.
Okej, okay. Spoko. To...
Ja generalnie... No nie wiem, nawet szczerze mówiąc, nawet internet mi się przygląda lepiej na komputerze niż na iPadzie.
A,
na przykład chodzi o to, że jeżeli strona jest dobrze zrobiona pod mobilne przeglądanie, albo wiesz, pod jest dobrze zoptymalizowana, to jest ok, ale jak zaczęli ci wywalać reklamami, albo są jakieś takie małe te, które musisz kliknąć, to i tak wolę palić komputer.
No właśnie, wiesz, pojawia się na przykład temat AdBlocka, tak? Na przykład na iPadzie. To chociażby prosty przykład. No ja wiem, AdBlock nie używam, ale bla 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 bla. No dobra. Słuchaj, to ja chciałem tyle, bo w temacie Black. To zaraz. Deluxe Ski Jump 2. Czas na Black Friday. Damian.
No właśnie.
Jak ci się... Ja wiem, co mówisz co roku. Black Friday jest bez sensu, bo po prostu ludzie podnoszą ceny po to, żeby je obniżyć. Tak jest?
No tak jest. Nie mówię, że zawsze. Ale tak jest w większości. Przynajmniej u nas. Znaczy wiesz co, ja chcę zacząć trochę z innej rzeczy. Nie chodzi o ceny. Po pierwsze chciałem zacząć z takiej kwestii, że to jest jeden dzień w roku, tak? Ostatni piątek listopada. Mhm. To dlaczego wszyscy tego robią? Black Week, Black Weekend, Black Miesiąc, nie wiem,
Black Miesiąc.
Black 2 tygodnie, niedługo będzie Black Kwartał jeszcze, jakieś inne, wszystko Black, nie? W ogóle wszystko, Black Wyprzedaż, wszystko. Wchodzisz do MediaMartu, w którym byłem wczoraj, czytajcie w piątek, no i wchodzę i po prostu uderzają zewsząd Black XXXL. No po prostu, no nie, no ludzie. Po czym akurat byłem zobaczyć telewizory pod PS5, bo nie ukrywam, że się przymierzam. Jeszcze nie w tym roku, jeszcze są gry na PS4, ale research zacząłem robić. Bo mam takie dość specyficzne wymagania, bo nie mogę mieć telewizora większego niż 55 cali, bo po prostu mi nie wejdzie. W miejsce, które mam przygotowane na telewizor. I też chyba nie do końca chcę, bo ten pokój tego mu nie wymaga. I powiem ci szczerze, że no, trochę mnie rozwaliło to, że taki telewizor jest fajny Sony XH90 czy 90HX. Mhm. W każdym razie odświeżanie 120 Hz i tak dalej, taki typowy pod PS5, HDMI 2.0 i tak dalej, i tak dalej. No to był, uważajcie, 55 cali, było za 5 koła. Dziwnym trafem, jak patrzyłem...
Jaka matryca?
Bo to, od tego no, wiele... to nie jest OLED, to jest jakiś tam nie wiem jaki. Nie wiem,
okay.
Nie znam się aż tak. Aż mówię, aż tak się nie zagłębiałem, ale generalnie wczoraj był droższy niż jest normalnie.
5 klocków, tak? Ja tu widzę Sony KD55XH95-05, coś takiego tylko znalazłem.
Właśnie nie wiem, te oznaczenia są powiem ci u Sony tak tragiczne.
Generalnie tak, no to jest że... po prostu... No, Sony, tak? Wiele mówi, przypominam ci jak się nazywają ich słuchawki, znaczy przypominam. Nie pamiętam jak się nazywają ich słuchawki, nie jestem w stanie spamiętać żadnej nazwy, może poza Xperia.
No i wiesz, i wracając do tego Black Friday'a całego i te hasła są, no nie wiem, zamiast naprawdę mogliby zrobić jeden dzień z porządnymi promocjami, a nie całą stertę śmieci, i wykrzykiwania haseł, które w zasadzie nic nie wnoszą do czegokolwiek. No i o co mi jeszcze chodzi, że większość sklepów ma taki absurdalny szrot sprzedaje. Wczoraj widziałem reklamę iPhone'a 6S za 1249 zł. To jest telefon z 2015 roku?
No a to iPhone.
Chyba? No ale mimo wszystko, no błagam cię.
Absolutnie się z tobą zgadzam. Uważam, że to jest straszne, ale to jest jakby...
iPhone 7 za 1799 zł? Co proszę? Rozumiesz, o co chodzi?
Tak.
Widzisz te absurdy? I mam wrażenie, że takie właśnie tego typu rzeczy, jak nie wiem, te wyprzedaże świąteczne, noworoczna wyprzedaż, właśnie ten cały Black Friday, prowadzi do tego, że po prostu sklepy pozbywają się wszechobecnego szrotu z magazynów, leżaków magazynowych i nie wiadomo jeszcze jakich badziewi sprzed lat, żeby tylko to wypchnąć. A ludzie, widząc napis promocja, zachowują się jak małpy w zoo. Przynajmniej niektóre, niektórzy. Bo nie wiem, czy widziałeś na przykład, co dzisiaj było w warszawskich galeriach handlowych. Nie wiem, czy widziałeś te zdjęcia, Sławku.
Widziałem zdjęcie sprzed Ikei.
To
gdzie była kolejka. Ale w Ikei nie ma chyba żadnego Black Friday tam po prostu.
No tak, ale na przykład w centrum handlowym Janki.
Ludzie się po prostu meble pokończyły, słuchaj.
W centrum handlowych Jankach, chociaż nie można było znaleźć wolnego miejsca parkingowego. To samo w Złotych Tarasach, Blue City, wszędzie. Arkadia, Galeria Mokotów. Porażka jakaś.
Nie no rozumiem tak.
Choć najbardziej mnie rozwala jeszcze to, że no to dalej jest widoczne, mam wrażenie, i to na dużą skalę, że te ceny wyjściowe, które są podawane. Czysty przykład, głośnik JBL Flip 4, że ostatnio nabywałem dla mojego brata głośnik. No to zagłębiałem się w temat, tak? No bo robiłem research jakieś 2-3 tygodnie temu, tak naprawdę, bardzo duży odnośnie głośników, takich do 500 zł. I powiem ci szczerze, że JBL Flip 4 normalna cena to jest 399 zł. JBL Flip 5, przepraszam. To jest 399 zł do 300. Do 449, w zależności tam od sklepu, bo te różnice 50 zł pomiędzy tam załóżmy Media Expertem a MediaMarktem. Ale na przykład, jeżeli wchodzisz do sklepu i masz JBL Flip 5 za 349 zł i masz przekreśloną cenę 699. Uważam, że tak, za takie coś też powinno się, za te ceny wyjściowe jakby, takie wiesz, niby, że jest promocja, obniżka nagle o 50% prawie, no to za takie coś powinien się wziąć Urząd Ochrony Konsumentów i powinien po prostu rypać kary jak nienormalny.
No... Wiesz, tak naprawdę myślę sobie, że bardzo ważne śledzenie historii cen w takim kontekście.
Oczywiście, jest fajna strona Fake Friday, nie wiem, czy kojarzysz.
Nie kojarzę fajną.
To zobacz sobie, świetna strona Fake Friday, wpisujesz po prostu sobie produkt i tam masz z każdego sklepu, wyrzuca ci produkty, jakie były ceny ostatnie i tak dalej. I ta cena, jak się zarejestrujemy, chociaż mamy historię cen. Także jest z tego trochę i... Kurczę,
no fajne.
Można sobie poklikać, nie? No i Fake Friday polecam.
Dobry motyw. Sprawdź historię ceny produktów w popularnych sklepach RTV AGD.
Dokładnie.
Trzeba sprawdzić. Znaczy wiesz,
i masz, X.com, RTV AGD i tak dalej.
Tak, ja rozumiem fluktuację cen w przypadku sprzętów takich jak, nie wiem, dyski, karty graficzne, bo to często jest podyktowane jakimiś warunkami rynkowymi, tak? Jakimś, nie wiem, powodzią gdzieś w kraju, w którym jest produkowane i tak dalej. To są pewne rzeczy, ale takie wytwory globalne, nie wiem, tak zwane lodówki, no to jest bez sensu, tak? Jak się okazuje, wiesz, i to jest najgorsze. Uważam, że w przypadku sprzętów jeszcze komputerowych, to wielu użytkowników albo telefonów to jest jeszcze w miarę świadomych, wiesz o co chodzi. Dlatego tam nie ma takich promek, tak nie świecą one aż tak mocno.
Znaczy wiesz, ale generalnie powiem ci szczerze, że nawet jak ktoś rzuca promocję na typowo takie sprzęty, nie wiem, takich geeków, to też jak na przykład przejrzałem sobie już chyba osławione wywalenie serwerów X.com na Black Friday i oczywiście olałem ten temat.
Czy w tym roku wywaliło znowu?
No oczywiście, to przynajmniej z tego co ludzie pisali na Twitterze, niesamowite, okay. Nie? Przeszedłem sobie rano zobaczyć, jaką mają ofertę. Nie było absolutnie prawie nic interesującego. Były same jakieś Oppo, jakieś Xiaomi, jakieś tego typu rzeczy i to niekoniecznie jakieś najnowsze urządzenia. Była jedna fajna promka, trzeba im oddać na Xiaomi Mi 10 chyba, za dwa kafle, nie? Normalnie kosztuje tam 2,5 chyba, więc to im trzeba oddać, że okej, ten jeden telefon był w porządku, ale reszta? No same leżaki magazynowe, jakieś wypychanie dziwnych film, jakieś Silver Monkey na przykład, jakieś kabli i innych dziwnych rzeczy. No nie, no... Nie tędy droga.
Zgadzam się z tobą, ale tak naprawdę wiesz, w takich przypadkach uważam, że to trzeba po prostu weryfikować, no, nazywając po imieniu, tak? Tak jak właśnie za pomocą chociażby tego, co powiedziałeś. Więc wiesz, więc tego typu rozwiązanie, bo naprawdę można znaleźć, czasami fajne promki można znaleźć bez użycia działu Black Friday, bo na przykład ja mam taki sklep, jest taki sklep niemiecki, nazywa się Think.de, który sprzedaje głównie rzeczy takie smart home'owe. A to głośniki, a to wiesz, a to jakieś rzeczy do, nie wiem, ogrzewania i tak dalej. Oni na przykład mają promkę, w której teraz sprzedają dwa głośniki Nest Mini w cenie 29 euro. Dwa. I to jest, wiesz, to jest moim zdaniem bardzo uczciwa cena. 29 euro to nawet przeliczając na złoty jest koszt tam 140 zł. Podzielę na dwa, to chyba 70 zł za głośnik ten to jest... Nie wiem, czy w Polsce on tyle kosztuje, czy nie. Wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądne, bo wyjściowa cena pojedynczego sprzętu to 59 euro, więc wiesz, oczywiście wyjściowa. Zakładam, że można dostać taniej. I wiesz, do tego nie potrzebuję żadnego Black Friday. Ja jestem zwolennikiem ofert, które opierają się na zniżce na cały asortyment, gdzie wiesz, że dotyczy to szczególnie nie sieciówek typu MediaMarkt, Saturn, X.com, Allegro i tak dalej, czy wszelkich tego typu serwisów, tylko małych sklepów. Przykładem jest dla mnie na przykład to, co zrobił teraz Skagen, który obniżył ceny wszystkiego, prawie wszystkiego, tam 40%. I faktycznie cena za ich te zegarki była taka, jaka była o te nowe modele i teraz obniżyli je o 40%. Lubię takie zniżki, jak właśnie Bellroy zrobił, że obniża ci, to są skórzane rzeczy, co nie? W tym etui. Mhm. I oni masz, jak wydasz 65 euro, od tego poziomu automatycznie w twoim koszyku jest obniżana cena o 20 euro. Po prostu, nieważne co tam wybrałeś sobie i tak dalej. I to są dla mnie fair podejścia, rozumiesz? Masz ofertę na Black Friday. Szczerze, to ja czasami wolę takie, na przykład H&M. H&M co roku robi na Black Friday ofertę rzędu 15% taniej albo 20% taniej.
Możesz na wszystko do widzenia.
Na wszystko do widzenia, dokładnie. Nie patrzą, czy... Bo tak mi się wydaje, bo tak czytałem, że nie ma znaczenia, czy to przecena, czy pełnowartościowy. I faktycznie, no na co dzień normalnie w tych cenach są ciuchy. Rozumiesz? Jakby MediaMarkt, tak jak zrobił ostatnio niemiecki MediaMarkt bez potrzeby...
VAT-u.
Bez VAT, tak, ale bez potrzeby Black Friday. Faktycznie obniżyli ceny większości produktów z wyjątkami, mi to nie przeszkadza,
no premier,
tak wyłączenia.
Naprawdę.
Tak, ale były piksele w obniżonej cenie. Wszystko co było, o ile w przypadku sprzętów AGD, RTV nie mam zaufania, nawet w takich sytuacjach, o tyle w przypadku telefonów, bo te ceny znam, obserwuję na bieżąco, wiesz, ze względu na to, czym obydwa się interesujemy, to takie rzeczy mi się podobają bardziej, czy tak jak ty na przykład zrobisz zakupy, co tu ukrywać i dostaniesz kartę podarunkową, tak?
No dokładnie, za każde wydane, nie wiem, 500 zł, 50 zł na karcie podarunkowej.
10% de facto. No. I to jest okej. Ja uważam, że takie promki na Black Friday mają większy sens niż teraz do 90% zniżek i tak naprawdę wiesz. I to co mówisz, przekreślona cena, która jest ceną wyjściową w ogóle, to tak jak dzisiaj wypchnąć na rynek telefon LG, Huawei z poprzedniego roku z ceną wyjściową, która kosztowała 4500 powiedzmy, a no. Dzisiaj i tak możesz kupić go za przeproszeniem 1000 i jeszcze ci dorzucą wiesz, jeszcze dorzucą ci słuchawki w gratisie, panie bierz pan, bo to leży coś to tak, a oni to wiesz, przekreślą, tu 17 przekreślonych cen i tak dalej, tak, to wszystko trzeba z głową robić, do tego zdecydowanie najlepszym podejściem jest kupowanie tego, co się naprawdę i tak chciało, czy na przykład czekałeś.
Dokładnie.
Czekałeś, że chciałeś to kupić.
A czy wiesz co, jak uważam najbardziej, nie wiem, dobre jest, potrzebujesz coś, wchodzisz tam na papera, wpisujesz nazwę, jak są jakieś promki fajnie, jak nie, to kupujesz i tyle. Bo to potrzebujesz.
Tak, i powiem ci, że na przykład wiesz, jak widzę oferty niektóre na przykład na Steamie, to naprawdę jest kilka fajnych ofert, które mi się podobają. No już mówiłem to w wielu miejscach.
Good Old Games zrobił fajną promkę, bo Wiedźmin 3 wersji GOTY był za 40 zł.
A Wiedźmin 3 w wersji...
Zwykłej za 20 coś. Bez goty, bez dodatków jakby, tak?
Jest tutaj, tak, jest na Steamie za 29,99.
No. I tak kilka jeszcze innych fajnych tytułów było do wyrywania na Gogu, ale no...
Assassin's Creed Odyssey na tym, na Steamie jest teraz za... Nie wiem, czy to jest niska cena, ty mi powiesz może lepiej. 74 zł.
To jest drogo, bo przed Black Friday'em tydzień wcześniej, w weekend, w Media Expert zrobił promkę na gry na PS4, po prostu taką.
A to jest na PC, był... ci podaję wersję na PC.
Tak, ale na PC tak powinna być tańsza niż na PS4.
To jest różnie. Wiem, bo chciałem kupić tą, Assassin's Creed Valhalla i nie jest taniej bynajmniej w tym przypadku.
No nie. No, ale powiedz... Trzeba szykować, nie? Przynajmniej za Valhalla.
No, ale jestem ciekaw, czy Valhalla jest. Ja nie sądzę, żeby trafiła na promkę. Natomiast wiesz, no na przykład widzę, że są... No ja wiem po prostu po grze, którą wiem, za ile kupiłem, tak? I wiem, że ten Tabletop Simulator, którym się tak jaram, czyli symulator stołu do planszówek, jest teraz w połowie ceny. I to jest super oferta, bo 30 kilka złotych za tą grę to jest mega tanio, bo ona naprawdę kosztuje cały czas 71 zł. Pojawia się na jakiejś zniżce typu 20%, ale nie 50. Tego to nie widziałem. Albo ciekawostka, jest taki serwis hostingowy, który bardzo wiele osób lubi, admin.net.pl, czyli inaczej nie pamiętam jak się tam, MyDevil bodajże, to jest bardzo szanowany polski hosting, dlatego że oni mają bardzo rozbudowane opcje takich dla deweloperów. Tam są bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań technologii i na przykład teraz jest promka, że nowe konta hostingowe masz 50% taniej, ale na co dzień bez problemu wyrwiesz ofertę 40% taniej, więc ta różnica duża nie jest i warto mieć tego świadomość, tak? Chociaż oferta 50% względem 40% jest to dokładnie, wiesz, jakieś tam ekstra kilkadziesiąt złotych mniej, tak? Ale okej. Natomiast też nagle, wiesz, 50%, kiedy ja wiem, że można bez problemu 40% wyrwać, wystarczy po prostu zalogować się po raz pierwszy na tą stronę z czystych, wiesz, z czystych DNS-ów, to też nie jest jakieś tam, wiesz, osiągnięcie życia, tak? Więc też trzeba mieć... Do wszystkiego trzeba podchodzić na spokojnie, tak?
Dokładnie. Otóż to. A to co, no. Przechodzimy dalej?
Jasne, 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 lećmy do kolejnego
no
tematu.
No i teraz co, o czym chciałem bardzo powiedzieć, bardzo. Czyli generalnie rzecz biorąc, gram sobie w Assassina Valhalla.
Wszyscy wiemy, tak?
Tak, od jakiegoś lekko ponad tygodnia, w sumie czas gry, czas jaki spędziłem w grze to 42 godziny, tam z jakimś lekkim groszem. Który niestety przez najbliższe kilka dni nie podzielę, bo mam inne rzeczy w planach, ale kiedyś na pewno ją skończę i to jest gra, którą na pewno skończę, ja to wiem, tak jak Wiedźmina. I to jest gra, którą skończę już od razu, mówię, na 100%, tak jak Wiedźmina. Bo ta gra będzie leżała u mnie na półce obok dobrych gier właśnie typu Wiedźmin, typu Red Dead Redemption. To są takie moje gry, takie naprawdę, które, no co by się nie działo, pudełko z tymi grami zawsze ma miejsce na półce. I już wiem, że tak będzie. I dlaczego? Po pierwsze, to jest chyba pierwsza gra o wikingach, jaką mam okazję grać. I chyba pierwsza w ogóle. Nie kojarzę gry o takiej typowo stricte wikingowej, rozbudowanej RPGowej w tym klimacie. Nie przypominam sobie w ogóle. Mhm. I przez jakby sam ten fakt jest to dla mnie ogromny plus, ponieważ to są klimaty, które uwielbiam. I generalnie chciałem powiedzieć, że fajne są w tej grze nawiązania też do takich postaci typu jak Ragnar. Tak? Na przykład Ivar bez kości, Ubba i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. To są takie postaci, które każdy zna jakieś tam seriali o wikingach, czy po prostu z historycznie. Fajnie jest ogólnie cały świat gry zaprojektowany, tak? Bo nie będzie tajemnicą to, że zaczynamy w Norwegii.
Szok niedowierzania.
Czyli jakby w twoim domu, jakby twojej postaci. I tam jest opowiedziana jego krótka historia z dzieciństwa, potem zaczyna się wszystko rozwijać i tak dalej, i potem przenosimy się do Anglii i zaczynamy Anglię łupić. Ale też różne rzeczy w tej Anglii wykonywać. No i generalnie tak. Oczywiście jest podział na płeć męską i płeć żeńską. Możesz sobie wybrać, kim chcesz grać. Chcesz grać Eivorem mężczyzną, czy Eivorem kobietą. Eivor kobietą. Oczywiście wybrałem postać męską, no bo jednak wiking to wiking, wiadomo. Jakoś bardziej się utożsamiam też z takimi postaciami po prostu. Ale można sobie wybrać. No i przejdźmy do meritum. Generalnie chcę mówić o fabule, bo uważam, że fabuła jest bardzo ciekawa i no nie chcę za dużo jej zdradzać po prostu, no bo wszystko fajnie się ze sobą wiąże, fajnie wszystko z jednej rzeczy na drugą się przenosi, wynika. Mi to się podoba, przynajmniej po tych 42 godzinach grania. Głównego wątku nie wiem, ile zrobiłem. Jeżeli komuś coś powie, to można powiedzieć, że odblokowałem w Norwegii całościowo jedną część jakby mapy, a w Anglii całościowo odblokowałem trzy części mapy z tych wszystkich, które mamy. Tak, części różnych, nie? I tak, bardzo mnie cieszy fakt, bo tą grę nie sposób porównać do, moim zdaniem, Wiedźmina Trójki pod pewnymi względami i do oczywiście wcześniejszych Assassinów. Nie grałem w Odyssey, grałem w Originsa, który skończyłem bezpośrednio, dosłownie dzień wcześniej. Więc bardzo mnie cieszy kilka poprawek, których nie ma na przykład w stosunku... Kilka rzeczy, których nie ma i kilka poprawek, które zostały wykonane w stosunku do Assassina Originsa. Po pierwsze, nie ma tyle gówno znajdziek. Aż tyle. Więc nie ma po prostu tyle koszy.
Źle czy dobrze?
Moim zdaniem bardzo dobrze, bo te gówno znajdźki w Originsie były tragiczne i po prostu olałem temat. W pewnym momencie zupełnie olałem temat. Nie chciałem się tego robić. Zadania poboczne są dużo krótsze, są niepowtarzalne raczej, są naprawdę ciekawe i wymagają pomyślenia, nie są pokazane wprost. To jest super zmiana, bo w Originsie zadania były nudne, były bardzo powtarzalne i tak naprawdę no, zniechęcały gracza, na przykład mnie bardzo zniechęcały. I to są takie dwie duże poprawy, aczkolwiek jeżeli jesteśmy już przy takich tego typu rzeczach, to chciałem powiedzieć od razu, że jeżeli komuś przyjdzie do głowy odblokowanie całej mapy ze wszystkich rzeczy, jakie tam są i robienie gry na 100%, nie róbcie tego błędu, który zrobię na początku. Czyli ja na samym początku założyłem sobie, że podgonię sobie trochę wątek fabularny, trochę sobie podblokuję mapę, trochę wątek fabularny, trochę odblokuję mapę, tak jak to było na przykład w Wiedźminie. I to jest złe podejście, ponieważ przez sam wątek fabularny będziecie rozrzucani po kilku lokacjach w danej części mapy. I w tych lokacjach są właśnie jakieś różne rzeczy, typu na przykład jakieś pancerze, typu jakieś sztaby, dzięki którym rozwijacie swój ekwipunek, bądź jakieś umiejętności, księgi z umiejętnościami i różne inne rzeczy. I po prostu potem się okazało, że jak te miejsca odwiedzałem, zwiedzając sobie po prostu mapę, ciesząc się widokami i robiąc czystą eksplorację, potem i tak jeszcze raz tam byłem, bo mnie tam główny wątek zaprowadził i miałem wszystko wyczyszczone łącznie na przykład z przeciwnikami. I jakby wchodziłem sobie do pustego obozu przeciwników i to było trochę głupie. Rozumiesz.
No więc... tak, ale to dla mnie jest dobre, no bo fabularnie to się zgadza, no przecież wyczyściłeś to miejsce.
Tak,
no
ale wyczyściłeś to na przykład wcześniej niż tylko wymagała fabuła i ty na przykład wbijasz z ludźmi z klanów w 20, no jak robicie jakiś szturm na jakiś, nie wiem, punkt, nie, no nie wiem, jakiś obóz wroga.
To ja cię podziwiam, że tam ty tam, gdzie później fabuła wymyśliła, że w 20 musisz wpaść, a ty wcześniej to sam wyczyściłeś to grubo. No, co to dla ciebie, pan.
No i generalnie powiem ci tak, nie polecam. Generalnie ja polecam robić takiej kolejności, że pierwszy robicie sobie główny wątek i jak się ten główny wątek skończy w danej części mapy, czyścicie całą mapę z reszty rzeczy, które została. Bo tak jest po prostu szybciej i chyba, że czy nie pewnie zabrania, ale moim zdaniem to jest po prostu lepsze, tak? Bo dzięki temu na przykład te bitwy czy jakieś inne dziwne rzeczy nie tracą na aż tak bardzo, znaczy nie tracą trochę na znaczeniu po prostu i tak dalej, nie? I też się nie będziecie wkurzać, że do niektórych miejsc macie na przykład zablokowany dostęp i zachodzicie w głowę, jak tam wejść. Potem się okazuje, że nie możecie, bo dopiero z główną fabułą wam się to miejsce blokuje. Jakieś drzwi, jakieś jaskini, cokolwiek. I chciałem przejść na przykład do zalet. Przede wszystkim dla mnie to jest niesamowity klimat gry. No klimatycznie ta gra dla mnie wymiata. Tak jak Wiedźmin dla mnie klimatycznie wymiatał, tak ja kupuję klimat Valhalla. Są wikingowie, są świetnie wystrojeni, są świetnie wytatuowani. Świetnie mają uczesanie nawet i te tatuaże i wikińskie.
Zastanawiacie, skąd te uderzenia? To Damian tak się podkręcił, że aż wylicza palcami uderzenia.
Dokładnie, stopą.
Tak.
Generalnie fajnie są zrobione wioski i w Anglii, i jakby w Norwegii. Łódka mnie cieszy, którą sobie pływacie. No i te wszystkie rzeczy są naprawdę fajnie odzorowane. Te
zachody. Ładnie słońce zachodzi?
Dokładnie, i wschodzi. Fajny efekt mgły, fajny efekt burzy. Burza jest fenomenalnie wygląda w tej grze. Naprawdę świetnie robi robotę, zwłaszcza jak stoisz sobie na najwyższym dachu jakiegoś przed kościoła w Anglii i nagle burza nad tobą i te wszystkie pioruny na ciebie. Pff.
A czy jest tryb dzień-noc? W sensie można spać?
Możesz iść spać, oczywiście.
Okej, okay. To jest dla mnie ważne, bo ja lubię tą naturalność wynikłą ze snu.
Znaczy możesz sobie w nocy hasać, możesz cały czas jakby hasać, nie musisz iść spać, wiesz co chodzi.
Tak, jasne,
no,
rozumiem.
Ale możesz się przespać, tam trzeba medytować nawet jak wolisz, nie? Żeby było szybciej, a nie masz łóżka pod ręką. Generalnie ścieżka dźwiękowa, absolutnie fenomenalna. Ścieżka dźwiękowa jest dla mnie genialna. Bardzo mi się podoba, te wszystkie, na przykład płyniesz łodzią i twój kompan z gitarą śpiewa ci jakąś pieśń taką, wiesz, wikingosu, taką pieśń wikingów z jakiejś podróży i tak dalej. No to klimat niesamowity. Zbliżasz się na przykład na jesteś w klasztorze, czy tam w jakimś opactwie. Do tego przejdę później troszkę. I nagle są takie, jakbyś na jakiejś mszy był, takie wiesz, takie dźwięki dochodzą z tego klasztoru, nie? No genialna sprawa. Albo jesteś na przykład w jakiejś wiosce wikingów i jest tam taka duża sala wikingów, tam gdzie siedzi ten cały jarl i tak dalej i oni się po prostu leją po mordach albo dromiapy przez ten stół i tak wiesz, mięsem się obrzucają tymi nóżkami na przykład tego, wiesz, tej pieczeni czy czegoś. No nie, no ścieżka dźwiękowa jest fantastyczna, naprawdę te wszystkie piosenki, jakieś tam jakieś miejscu, które zwiedzasz, jakieś krypcie i coś takiego, od razu się dźwięk zmienia. No świetna sprawa, to jestem mega kupiony, a najbardziej właśnie mi się podoba, jak sobie spokojnie żeglujesz i właśnie te pieśni wikingów zaczynają lecieć, bo to jakiś tam swój bardzik, którego masz na pokładzie ci brzdąka na gitarce i tam jakiś lutni czy innym dziwnym tym i ci śpiewa, nie? Genialna sprawa. fabuła, o której mówiłem wcześniej, no trzyma się póki co kupy.
Jeszcze pozwól, bo mam pytanie co do muzyki. No? Bo powiedziałeś o kawałkach, czyli one są śpiewane, mhm. ale czy sama muzyka, wiesz, no bo czym innym są piosenki, tak. czym innym jest sama muzyka. Ja uwielbiam. Fakt, to jest trochę puste i takie, ja lubię ten klimat Hansa Zimmera, takiej lekkiej epickości.
Mhm, wiem.
Czy pojawiają się takie motywy?
Pojawiają się takie motywy.
Super, to jest mega, uwielbiam. Pamiętam, nawet jak, że... No, no.
Nawet jak na łódce płyniesz, to możesz sobie wybierać, na przykład, żeby ci następną piosenkę zaśpiewał. I niektóre są śpiewane, niektóre są grane, na przykład niektóre takim bardziej chórem są śpiewane, wiesz co chodzi.
Tak, ale rozumiem, że pojawia się też muzyka tła, czyli po
tak,
prostu
tak, tak, oczywiście.
Muzyka.
I w niektórych sytuacjach jest naprawdę bardzo epicka.
No,
polecam.
No, dziękuję ci, Damian, właśnie przekonujesz mnie do wydawania
fabuła,
pieniędzy. Tak.
Fabuła, mówię, że no klei się, jest naprawdę w porządku, nawet te małe takie zadania poboczne, które są takie, to się nazywa wydarzenie w świecie gry tak naprawdę, nie zadanie poboczne, są naprawdę ciekawe. Odwzorowanie lokacji. Te stare kościoły takie, wiesz, starej Anglii, te takie stare gotyckie kościoły, te wioski wikingów, te wszystkie jakieś takie, nie wiem, skały i te inne dziwne rzeczy, jakieś, nie wiem, bagna, jak są na przykład zrobione, czy w ogóle miasta, są fajnie odzorowane, naprawdę fajnie, klimatycznie. Miasta póki co nie są wielkościowo jak Nowigrad w Wiedźminie. Aż takie duże. Ale naprawdę też moim zdaniem robią robotę. Fajny jest system progresji wymyślony, ponieważ masz w sobie trzy drogi, które możesz obrać.
Kruka. Mag, paladyn i wojownik?
Nie, absolutnie nie. Jest to droga niedźwiedzia, wilka i kruka. I okay. po prostu sobie rozwijasz. I każda z tych dróg ma swoje unikalne umiejętności. Tak, jedna jest bardziej pod skrytobójstwo, druga jest pod berserka, czyli do tylnego napieprzacza. Trzecia jest taka coś może bardziej wyśrodkowane, albo jakiś taki łucznik, łowca, coś w ten deseń, nie? I po prostu
a ty
sobie
poszedłeś w którą?
No, no rozpieprzacza, to proste.
No wiadomo.
Jak to wiking.
Najlepszy feeling.
No i generalnie sobie tam, wiesz, no progresujesz, na przykład tam dostajesz plus jeść tam do ataku krytycznego za punkt umiejętności i tak dalej, bo sobie jakby levelujesz postać, nie? Ekwipunek jest, jak jest rozwiązany. To też jest moim zdaniem, to jest w sumie po części zaleta i po części wada. W ekwipunku nie ma jakichś mega dużo rzeczy, uważam, z jakichś drobiazgów, tak? Są jakieś, nie wiem, gwoździe, sztućce, jakieś tam pierdoły, ale nie ma tego jakieś tak masakrycznie dużo. Nie musisz zbierać z każdej broni, z każdego wroga, w sensie jak wróg jakby umiera, no to z niego broni nie weźmiesz. Po prostu. Okay. Co ma swoją według niektórych wadę, według niektórych zaletę, ja trochę nie mam zdania. No ale z drugiej strony masz mniej rzeczy do zbierania i musisz o tym pamiętać. Absolutnie, jesteśmy przy ekwipunku, to tutaj powiem o jednej wadzie. Absolutnie debilnym jest, że nie możesz sprzedawać żadnych broni i zbroi, które masz na stanie dodatkowo.
Że nie możesz tego sprzedawać?
Nie, ponieważ fuck you. Nie ma takiej opcji.
Ponieważ tak.
Tak, ponieważ nie ma takiej opcji, nie możesz tego sprzedawać, koniec, kropka. Nie wiem dlaczego. Jest to dla mnie trochę głupie, nienaturalne. Tak samo nie masz ograniczenia co do wagi, ile nosisz rzeczy przy sobie. Więc równie dobrze możesz nosić, nie wiem, na przykład ja mam teraz 3 zbroje, 5 hełmów i, nie wiem, 30 toporów na przykład, załóżmy, nie? I sobie z tym biegam, jest okej. Okay. Lubię ograniczenie co do wagi, bo to daje taką pewność, wiesz, taką, że musisz wyselekcjonować, co ci będzie potrzebne. W RPG-ach jest to fajne. I moim zdaniem kolejna świetna rzecz to jest system najazdów. Do czego zmierzam? Możesz sobie najechać na opactwo, bo czy klasztor na przykład w Anglii, żeby go złupić. Tak po prostu.
Fajnie.
Podpływasz sobie łódką, dmiesz sobie wróg, wywalają ci się twoi ziomkowie z łódki, ty razem z nimi, wszyscy z topory i lecimy na księży. Piękny motyw.
Taki swoją drogą, jakby to powiedzieć, współczesny, nie wiem jak to...
Nie, ale wiesz, wracając do tego, jak wikingowie faktycznie najeżdżali na Anglię, to moim zdaniem fantastycznie oddaje zarys historyczny tamtych czasów. Jak to miało faktycznie miejsce. No bo wikingowie, jak najeżdżając na Anglię, po prostu łupili. I system najazdów, bo tak to nazwałem po prostu, jest po prostu zrobiony za nim fenomenalnie. I tyle. Niestety są też wady w tej grze. I to niektóre dość poważne. Po pierwsze optymalizacja. Jest po prostu... Nie wiem, jest na poziomie... Tachuiza. Tak, Tachuiza w Galaxy S3.
Nie obrażaj Tachuiza.
Takim trzyletnim. No, jest straszna. Gra potrafi się zawiesić. Tak po prostu. Mam zwykłą PS4, żeby było jasne.
Właśnie, tak aż nie na PC, tylko na konsoli, więc...
Tak, no bo to jest gra typu jakby RPG, więc nie potrzebuje, nie jest to FPS, więc mogę sobie pozwolić grać na konsoli.
Ale zakładam, że ona twoim zdaniem byłaby grywalna też dobrze...
Na PC-cie.
Tak.
Oczywiście, bez żadnego problemu. Nawet w niektórych sytuacjach byłoby lepiej, czytaj strzelając z łuku. Gra potrafi w czasie przyciąć, tak po prostu złapać freeza na kilka sekund i dopiero później odpuścić, zwłaszcza jak się więcej rzeczy dzieje. Strasznie długo myśli, jak jest przejście w cutscenki. Przejście w cutscenki w ogóle nie jest płynne. W sensie grasz sobie, jest cutscenka, czarny ekran, 15 sekund później, dopiero cutscenka. Podejrzewam, że na PS5 czy mocnych PC-tach jest to lepiej rozwiązane. Na przykład często miałem taki ten błąd w patchu 1.0.2, teraz mam 1.0.4, jest trochę to lepiej, że na przykład pomimo ataku, zadania jakiegoś ataku, kiedy stoję naprzeciwko jakiejś postaci bądź jakiegoś rzeczy, w którą mogę sobie walnąć z toporka, ta rzecz po prostu się ani nie rozbija, albo postać nie dostaje obrażeń. Jakby w ogóle przenikam jak przez ducha. Absolutnie irytujące. NPC potrafią się zaciąć, zarówno twoi, jak i przeciwnicy. Wejdą w jakiś, nie wiem, palnik na ognisku i se stoją.
Zablokowany NPC to jest ten...
Albo na przykład, jak potrzebujesz jakiegoś swojego ziomka, żeby wyważyć drzwi i nagle nie ma nikogo w okolicy, albo ktoś się zablokował na jakimś krzaczku, który jest pod pierwszym schodkiem, nie? Takie klasyczne, takie wiesz...
Klasyczne bugi.
Tak, a i tak samo koń. Nawet to jest temat rzeka. W każdej grze, gdzie jest koń, musi być zbugowany. Jest i tutaj. Czasami biega sobie jak chce, bez zapamiętania. Czasami jak chce do niego podejść, to ci ucieka po prostu i sobie go gonisz, nie możesz go dogonić. Na przykład ja się poddaję, chodzę z buta. Czasami jak wrzucasz sobie tryb automatycznej jazdy po drogach, to jak masz skręt w prawo, to ten koń ci się nie mieści na skręcie w prawo, tylko robi ci większy łuk, się zawiesza na drzewie. Przez płotek nie chce ci przeskoczyć, bo nie, z innej strony skacze ci ze skarpy, która masz 5 miliard metrów w dół, bo tak. No to jest strasznie, strasznie, strasznie denerwujące, są takie rzeczy. No tekstury potrafią się wywalić, w sensie, że potrafisz widzieć przez ścianę na przykład. W niektórych momentach. No to takie, no słabe to jest. No widzę, że optymalizacja jest słaba, ale to się po Ubisoftie spodziewa dobrej optymalizacji, no umówmy się.
Znaczy no jesteś beta tester, no tak trochę. Nie masz wyjścia, no.
Tak, dalej nie ma minimapy, której nie było w Originsie i w Odyssey, chyba żadnym poprzednim Assassinie z tych nowszych. Osobiście mnie to denerwuje, bo co chwila muszę wchodzić na mapę i patrzeć, czy dobrze jadę. Na przykład wiem mniej więcej, gdzie mam jechać, ale co chwila muszę odpalać mapę, czy dobrze skręciłem. Tak to mając minimapy, nie miałbym tego problemu, wiesz o co chodzi. Mnie to po prostu osobiście denerwuje, to jest mocno subiektywne. I ten taki radarek, co masz na górze, zupełnie dla mnie jest bezużyteczny. Na przykład, jeżeli wrócimy do znajdziek, jest mniej tych znajdziek, ale potrafią być bardziej denerwujące. Dlaczego?
Denerwujące? One mają ci pomagać, a nie...
Nie, takie znajdźki, na przykład jakieś, nie wiem, skrzynie z uzbrojeniem.
No właśnie, o tym mówię, one
tak,
powinny być fajne.
Tak, na przykład widzisz, że jest skrzynia w domu, dom ma zabite wszystkie okna dechami, drzwi są zamknięte, pisze, zablokowane na przykład drzwi od środka, więc już wiesz, że musi do niego jak się dostać inaczej niż przez drzwi, bo są zablokowane od środka, czyli po prostu jest deska jakaś niby wsadzona, nie? I ty po prostu zachodzisz w głowę, co trzeba zrobić. Ponieważ nie jest to do końca oczywiste. Z czasem, z biegiem gry, jakby poznajesz te różne schematy, jak do tych domów się dostawać, bo jak jest po prostu kilka głównych i wiesz, na co zwracać uwagę bardziej, ale na początku dostawałem szału.
Bo okazało się, zdrać, że... Może daj jakiegoś...
Na przykład musisz rozbić jeden mały drewniany element, na przykład w dachu, czy w jakiejś, nie wiem, części domu, w ścianie, który prawie w ogóle się nie odróżnia od reszty.
Okay.
Musisz na przykład wziąć łuk, podpalić sobie strzałę i strzelić w kawałek ściana, żeby zaczęło się zapaliło, żeby się kawałek ściany się zawalił i przez to na przykład wchodzisz. Takie przykłady, nie? Musisz na przykład znaleźć taki dzbanek palący się i tym dzbankiem rzucić na przykład w kamienną ścianę, żeby ta ściana się wyburzyła. I czasami jest tak, że tego dzbanka nie ma w pobliżu, jak go potrzebujesz, tylko jest skitrany w ogóle, nie wiem, albo w kij daleko, albo jeszcze w innym domu, do którego musisz się znowu inny sposób dostać, nie?
Takie zagadki logiczne są.
Tak,
bez
i trochę
sensu.
Mnie to denerwuje, bo to wydłuża czas gry niepotrzebnie i mnie to trochę po prostu nudzi. A że ja gry, które lubię klimatycznie i rozgrywkowo, zawsze przechodzę na 100%, no to mi wydłuża czas gry po prostu. Niepotrzebnie uważam trochę, nie? Bo skoro na przykład przewaliłeś się przez cały klasztor, wyrżnąłeś te wszystkich strażników, obrabowałeś to, co potrzeba, co potrzebujesz, i na przykład masz gdzieś jakiś pancerz albo jakąś księgę ze zdolnościami, którą musisz odczytać i okazuje się, że ona gdzieś jest w podziemiach, ale pierwszy musisz znaleźć klucz, do którego się dostać, musisz spalić 15 rzeczy i rozsunąć sobie 5 drabin i w ogóle wejść od dupy strony, no to trochę robi się to głupie, no bo na przykład sam najazd na klasztor trwa 5 minut, a szukanie klucza i że dostać do tej skrzyni trwa 20.
A czy są jakieś... Są takie gry, gdzie na przykład, że się zgubisz, nie wiesz co ten, to ona ci potrafi, jakiś szósty zmysł, podpowiedzieć, co powinien zrobić.
Tak, jak przytrzymujesz, to jest na przykład taki wzrok Odyna. Przytrzymujesz klawisz, on ci podświetla ważniejsze rzeczy w okolicy.
Okej. Okay. No, dobrze, to... bo to jest bardzo ważne, bo nie ma nic gorszego niż stoisz i myślisz teraz i szukasz po YouTubie, co tu zrobić, jakbyś mi się tak zdarzyło. No. Szukasz po YouTubie, jak to dalej przejść, gdzie jest ten magiczny przedmiot, który musisz aktywować.
Dokładnie, gdzieś no, to jest upierdliwe. No nie wiem, no do końca moim zdaniem nie trafiałem. Z niektórymi tymi znajdźkami czy jakimiś innymi lokacjami przekombinowali. O, czysty przykład, co mnie wczoraj wpieniło, jak grałem. Są takie zwane ołtarze ofiarne. Jedne z takich ważniejszych lokacji, to się nazywa tajemnica na danym fragmencie mapy. I musi tam złożyć różne rzeczy, nie wiem, 10 sumów, 200 sztuk srebra, królicze łapki, czy jakieś inne kopyta jelenia, załóżmy, nie? Mhm. I miałem wczoraj przy tym ołtarzu, że miałem złożyć 5 króliczych łapek. Nic prostszego, masa królików wokoło. No słuchaj, nie, zabiłem chyba 60 królików, zanim zdobyłem 5 króliczych łapek, słuchaj, bo oni ci wypadają randomowo, raz ci wypadnie, raz ci nie wypadnie, raczej ci nie wypada.
A co znaczy, że raz ci wypadnie, raz ci nie wypadnie?
Po prostu zabijesz królika i z tego królika wypada czasami, załóżmy, skóra plus strzała, którą go postrzeliłeś i nie ma króliczej łapki. A 5 królików później wypadnie ci dodatkowo królicza łapka na przykład. I nie rozumiem...
Ale to jest nielogiczne.
Oczywiście to jest nielogiczne. I to to jest niezależne od tego, czy postrzelić królika w łeb, w łapę, w ogon, w tułów, cokolwiek. Nie ma to znaczenia. Po prostu jest jakiś dziwny skrypt, który definiuje, kiedy ta królicza łapka, czy jakiś inny dodatkowy trofeum zwierzęce z jakiegoś tam zwierzęcia ci wypadnie, kiedy nie. Jest to po prostu głupie. Dlatego proponuję od samego początku gry nie sprzedawać zwierzęcych trofeów. Ja to robiłem i teraz na przykład muszę się męczyć z takim głupim polowaniem na zwierzęta. I może wypadnie, może nie wypadnie. I tak o. No, kolejna sprawa to są dialogi. Niestety czasami są strasznie drewniane. Te głosy, zwłaszcza u wikingów, nie pasują do tych wikingów. Są takie, jakby to czytał, nie wiem, 20-letni chłopaczek z niewieściały z liceum. I to mi się w ogóle nie klei, bo Wikings mi się kojarzy z takim, wiesz, gościem, który jest strasznie taki brutalny i w ogóle, i te głosy też mają raczej takie doniosłe i tak dalej, wiesz co chodzi, takie pełne, soczyste, a tutaj czasami są takie kuźwa naprawdę, jakby jakiś małolat to czytał. Te angielskie chodzi mi oczywiście, bo mam wersję, gra jest w wersji angielskiej z polskimi napisami, przynajmniej moja. I to mi nie pasuje, do tego mimika twarzy też się kupy czasami nie trzyma, no i to są takie moim zdaniem dopracowania. I na przykład głos naszego głównego bohatera Eivora też moim zdaniem jest... taki jakby ten nasz bohater miał 20 lat, a nie kuźwa, nie wiem, te 30 coś i miał, wiesz, tak cały rozrośnięty brodą i tak dalej. Nie pasuje mi do końca to pod tym względem. No i tak, kolejna rzecz to na przykład ta gra dla mnie powinna być osobna. W sensie motyw...
To powinno być osobne?
Ta gra powinna być osobna, nie powinna być zaliczana do Asasyna.
A no właśnie, bo to jest tak naprawdę...
Dla mnie to jest bardzo duży zarzut do tej gry, wiesz dlaczego? No. Bo dla mnie to w ogóle nie pasuje, to mi skrytobójczość żadna. Zupełnie mi to nie pasuje, bo no jednak wiking nie kojarzy się z gościem, który chodzi po cichu, skrada się i tak dalej, po prostu się wpieprza, no
na pewno
zrobię i wychodzi.
Się z gościem, który chodzi po cichu.
No o tym mówię. I ta gra w ogóle, wiesz, takie motywy właśnie z tym wchodzeniem takim po kościołach, że wchodzisz jak Legolas, Władcy Pierścieni, skaczesz sobie wesoło po wszystkim, jakby nic nie miało, wiesz, znaczenia. I sobie skaczesz do tego stogu siana i tak dalej, i masz te ukryte ostrze, które jest w ogóle złote i się strasznie od tego rynsztunku twojego całego odznacza, takiego obdartego i wiesz, takiego czysto wikingowego. I w ogóle te takie motywy właśnie składające się, czy jakieś, wiesz, nie wiem, no takie czysto zręcznościowe, no zupełnie to się mi fabularnie i nie klei klimatycznie także. W ogóle staram się tego, jak nie muszę, w ogóle tego nie używam. Po prostu zawsze jak mogę, to nie robię, nie czuję, w sensie staram się wgrać nie w typowego asasyna. Typowy asasyn wchodzi do obozu, ale eliminujesz sobie po cichu wrogów. Walhali to jest, sama przyjemność ci to zabiera, bo na przykład nie zobaczysz fantastycznych finisherów na wrogach. Gdzie latają różne części ciała. Gdzie topór jest wbijany,
czyli
dwa topory.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że to jest coś na wzór Fatality w Mortal Kombat?
Nie aż tak bardzo, ale na przykład to, że łeb jest oderwany, czy jakaś rączka se poleci, to wiesz. Tak
ale
jest.
Ale nie królicza łapka.
Także mówię, skrytobójczość w ogóle mi nie pasuje i ten cały motyw jakby asasyna jako wikinga zupełnie do mnie nie przemawia. Wiking to jest po prostu typowy berser, który się wbija, robi rozpierdziel, rzuca toporem, rozwala ci łeb, kręgosłup, całą resztę i wychodzi. Tyle w temacie. I to nie jak ma się z tym, że to jest skrytobójczość, tym bardziej, że wszystkie właśnie najazdy, które robisz, jakieś bitwy, jakieś inne dziwne rzeczy, to raczej nie są skrytobójcze, tylko po prostu się wpieprzasz. Rozumiesz, taka trochę też niekonsekwencja pod tym względem. I w ogóle ten cały wątek animusa, te cutscenki związane z tym animusem i tym całym światem współczesnym i tak dalej, też są moim zdaniem rozpieprzające grę. W sensie rozbija ci to trochę taki pogląd na tą grę i ten klimat, w którym się zakorzeniłeś. O.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo Ja w ogóle mam wrażenie, że Assassin's Creed stał się już taką marką. No jest film przecież, tak? Dorobiliśmy się.
Beznadziejny, ale jest, no.
No ale, ale jest, tak? I dla mnie to się stało po prostu swoistym uniwersum.
Coś takiego. No co łączy, tak jakby czas nazwać, no. Świat współczesny to jakby łączy tylko, można powiedzieć, nie? W grze. I, ale mówię, no Valhalla moim zdaniem bardzo nie pasuje do tego klimatu asasyna jakby, no bo...
Ale grałeś w inne asasyny, Origins i tak dalej.
No grałem w Originsa, wcześniejsze grałem, no grałem w jedynkę, dwójkę, a do trójki włącznie wszystkie, tak?
No okej, okay, możesz powiedzieć, że to najlepszy asasyn? Pomijając, że to nie jest asasyn tak naprawdę?
Tak, tak, zdecydowanie.
A tutaj wiele nadrabia klimat podpasowany pod tak, ciebie, co nie?
Bardzo, bardzo. Tak samo mi się bardzo też Black Flag podobał, ten co byłeś piratem na statkach. Też był fajny.
Okej.
Okay, ale mówię, no, dla mnie naprawdę spoko jest ten Assassin, ale ja nie gram w niego jak w Assassina. Po prostu ja nawet postać buduję w taki typowego rozpieprzacza, nie?
Znaczy też tak bym robił, wiesz, że ja lubię prostotę i lubię po prostu...
A nie o to chodzi, mi to nie pasuje do klimatu i do postaci, rozumiesz?
Właśnie chciałem powiedzieć, że jak sobie wyobrażam Wikinga, to nie będę sobie wyobrażał, że jestem... Rozumiem, że możesz być jak Floki w Wikingach, czyli może być szurnięty.
Tak.
Okej. Okay. To sobie potrafię wyobrazić w przypadku Wikingów, ale skrytobójca?
No dokładnie.
Wikingowie?
Dokładnie.
Co? Gdzie? Jak? W ogóle to mi nie pasuje totalnie, jak sobie o tym myślę. Ale wiesz co? W jakiś sposób to przez to ta gra moim zdaniem mocno zyskuje. To znaczy nie tą marką Assassin's Creed. No ile możesz grać, się skradać, tak? Znam ludzi, którzy lubią w ten sposób grać, tak? Poza tym są gry, które też się na tym... Poprawnie, jeżeli się mylę, grałeś w Hitmana?
Oczywiście.
W Hitmanie chodzi o to, żebyś robił to po cichu.
Tak.
Że masz taką możliwość. Jesteś mordercą na zlecenie? Czy tam mordercą? I na przykład,
no tak.
Naprawdę nie jest twoim celem, bo nie wygrasz z całym budynkiem ludzi. Natomiast w Valhalla, tak jak powiedziałeś, no, wchodzisz w lokację, którą wcześniej sam oczyściłeś, tak? Więc wiesz, więc jakby, no...
Znaczy ja tak, to, nie musisz tego robić, ale po prostu wiesz...
Ale możesz.
Gra przewiduje, że tą lokację na przykład rozwalić ze swoimi ziomkami ze statku, nie? A ty, nie wiem, załóżmy kilka godzin wcześniej, po prostu eksplorując mapę się tam wybrałeś
dla
i...
Dla fanu
rozpieprzyłeś cały obóz, nie? No bo też nie ukrywam, że robiąc zadania poboczne, te wszystkie wydarzenia w świecie gry, te wszystkie jakieś dodatkowe rzeczy, dość mocno potem levelem wyjeżdżasz poza to, co ci proponuje mapa. Na przykład jak skończyłem jedną część mapy, tam pisało sugerowane level 20, ja ją kończyłem na 80, znaczy w sensie sugerowana moc, bo tam jest moc, nie level. Bo jakby level to jest moc podzielona przez 2, bo za każdy level dostajesz 2 punkty umiejętności. A jeden punkt umiejętności wydany w drzewku to jest jeden punkt mocy. Tak to się wymienia. I generalnie tam sugerowana moc jest 20, a ja kończąc tą część mapy miałem 88 czy 9?
No bo zrobiłeś, pewnie wyczyściłeś mapę.
Wyczyściłem całą mapę i przez na przykład przechodząc do następnej lokalizacji, gdzie sugerowana moc była 50, ja tą mapę skończyłem sugerowaną mocą 119. Więc generalnie w tym grałem, zaczynałem na poziomie prawie najtrudniejszym. I ta gra dla mnie stała się za łatwa w tym momencie, więc przerzuciłem się na najtrudniejszy jeszcze teraz. Bo w czasie gry możesz to sobie zmieniać. Domyślnie zacząłem prawie najtrudniejszym i faktycznie na początku było trochę ciężkawo, no ale czyszcząc całą mapę siłą rzeczy tak się, że tak powiem, podekspiłem, że no, nie ma dla mnie teraz problemu wejść na przykład w obóz, gdzie jest sobie 10 ziomków, rzucam sobie ze 3-4 zdolności, kilka bloków tarczą i wszyscy leżą, nie? Bo mam tak rozwiniętą postać po prostu.
Czy dla takich cieniasów jak ja testowałeś może najniższy level?
Nie, błagam cię, weź, w ogóle to jest...
Ja uwielbiam grać dla fanów,
nie,
dla zwiedzania.
Nie, nie rób tego,
walka
naprawdę.
Ale walka jest dla mnie tylko uzupełnieniem.
Ale jeżeli masz zamiar zwiedzać, nie rób tego, bo goście będą chodzić na hita.
Na co będą chodzić?
Ma jednego strzała, po prostu chodzić topór w łeb, dzień do widzenia, nie żyje. No to chyba sensu.
No wiesz, no zależy kto... Gdzie, jakiego sensu
szuka,
a propos,
jesteśmy jeszcze przy walce. Fajny motyw jest
właśnie,
taki.
Właśnie, jak jest mechanizm walki?
No generalnie możesz sobie, są takie zwykłe cięcia, na przykład toporem, czy tam, jaką tam broń masz. Możesz blokować tarczą. Ja bardzo lubię grać z dwoma toporami. Po prostu. Są umiejętności, które są pod, możesz mieć 4 umiejętności do jakby odnośnie topora, broni głównej, 4 umiejętności łuku, które są na przykład, nie wiem, wyskok i takie, wiesz, pieprznięcie toporem z góry, taka szarża na gościa po prostu i takie wywalanie go do tyłu, no różne są kombinacje, w czasie gry sobie poznasz, albo rzucanie, wiesz, toporkami mniejszymi w różnych gości naokoło, nie? Też jest fantastyczne. No i na przykład, no możesz blokować tarczą, możesz się przez gościa, odblokujesz sobie odpowiednią umiejętność, możesz się przez gościa przeturlać, jak on zamiast bloka na przykład przez jego plecy przeskoczyć, na tył plecy mu wbić, wiesz, topór w kręgosłup. No są różne możliwości, pełen wachlarz.
Różne możliwości.
Pełen wachlarz, ale kupiła mi jeszcze jedna rzecz. Taka, że jak gościu blokuje tarczą, a ty walisz z mocnego uderzenia, to ta tarcza mu rozwalasz drewnianą tarczę na wiór. To zostaje mu taki mały dzydzel w rękę, wiesz o co chodzi. Taki typowy wiki wkurwiony z toporem.
To jest prawdziwe, a nie ten.
No ładnie.
A nie, że tarcza jeszcze jest tak magiczna.
I widzisz, że ta tarcza mu się tak rozwala, tak wiesz, zaczyna pękać, tutaj kawałek odpada, tu i tak zostaje z takim małym kikucikiem tarczy i po prostu to mu wywalasz ten topór, wiesz, w łeb, nie? I do widzenia. Fantastyczna rzecz.
Ktoś ma tu fantastyczna zabawa. Ktoś ma tu duży fan. Mam do ciebie pytanie. No. Dość moje zdanie kluczowe. Powiedziałeś o bugach w tej grze. Sporo osób mówi, że przez to gra jest niegrywalna. Czy twoim zdaniem gra jest, bo z tego co rozumiem, znam odpowiedź, ale chcę się upewnić. Czy twoim zdaniem gra jest, mimo dużej ilości błędów, grywalna, że tak powiem, że jakby... Czy ona sprawia fun niezależnie od tego?
Tak. Jeżeli zaakceptujesz dziwne zachowania konia chociażby. Albo zaczynającego się NPC-a, przez którego musisz wczytać grę sprzed 10 minut.
A, czyli zdarzają się sytuacje, że musisz się cofnąć, tak? Że gra robi ci po prostu bloka de facto. Dokładnie. Przez to, że koleś się zaklinował w dzikich krzakach.
Tak, dlatego ja się nauczyłem save'ować średnio co 2-3 minuty, jak w Gothiku.
Nie
się
ma autosave'u?
Jest autosave, ale on jest za rzadko. Jest przed każdym ważniejszym rzeczą, więc zawsze robisz sobie ważniejszego questa, w międzyczasie odwiedzisz 10 innych lokacji ze znajdźkami i na ostatniej lokacji ci się coś wysra, to autosave bierze, to ci tego nie zrobi, bo autosave ci zasejwuje tylko główne jakby lokacje albo główne fabularne wątki. Więc ja się sejwuję średnio co 2 minuty jak w Gothiku, po prostu.
To właśnie jest swobodny save?
Tak, nie ma żadnego problemu.
Uwielbiam, bo nie znoszę gier, które blokują ci save'a, wiesz, typu, że masz tylko punkty kontrolne, tak?
Nie, jest swobodny save, jest tylko wykluczony, kiedy jesteś w czasie bitwy, dość zrozumiałe.
Tak.
Albo kiedy ktoś cię ściga i musisz po prostu mu uciec, czy po prostu ktoś cię, nie wiem, robisz jakiegoś questa, bo jesteś w cutscence.
Uciec? Obracasz się, dwa topory, cyk.
No, ale nie zawsze, wiesz, czasami nie bądź jesteś w stanie sobie poradzić z 10 wilkami chociażby, nie?
Ale tak, okej.
No, także czasami trzeba spierdzielić. I generalnie chodzi o bitwy. Wiesz co, to mam duży dylemat tych bitew. Nie miałem sprawy ich już bardzo dużo, bo ze 4 chyba? No, chyba 4. Ale schemat bitew jest, kurczę, strasznie powtarzalny. W sensie biegniesz do tarana, pomagasz gościom rozbić jedną bramę, drugą, trzecią, wbijasz do głównej komnaty, rozwalasz albo znajdujesz, co miałeś znaleźć, koniec bitwy. I o ile dźwiękowienie, czy te wszystkie palące się budynki naokoło i tak dalej są fantastycznie, super to wygląda, o tyle 20 twoich ziomków na 30 przeciwników to wygląda słabo. Bo nagle w jednej strony mówi się o wielkiej armii, potem przypływasz i masz 20 ziomków. No coś tu jest nie tak.
No tak, ale to zależy, jak, wiesz, ja kiedyś myślałem, że wszystkie bitwy są takie epickie i tak dalej, ale później jak przyszło co do czego, to sobie myślisz o tym, że wtedy realne bitwy to właśnie było 20 na 30, tak? To nie były, wiesz, armia na armię, tak? Ty nie grasz, wiesz...
To... Znaczy, wiesz, ja nie mówię o zdobywaniu jakichś obozów czy jakichś innych zamków, nie? Bo na przykład są obsadzone jakimiś tam strażnikami i to się po prostu wybierasz z 20. Okej, spoko, ale jeżeli na przykład zwołujesz cały główny quest w danej lokacji, prowadzi do tego, żeby zwołać sobie dużą armię i najechać na przykład jakąś super niezdobytą warownię, potem się okazuje, że tą super niezdobytą warownią jest to, że rozwalasz sobie jedną bramę płonącym statkiem, dwoma jakimś zwykłym, śmiesznym taranikiem, a wokół ciebie biega 40 tylko NPC-tów, no to się zniechala.
No być może PS4 nie byłoby w stanie udźwignąć więcej.
Boże, ale to takiego klimatycznego rozpierdzielu ujmuje. Wiesz co chodzi.
To pamiętam, jak się zawiodłem na Robinie Hoodzie z Russellem Crowe film, że myślałem, że tam będą, wiesz, epicki film, a okazało się, że to takie wszystko jest ciasne.
No,
taki,
no.
Też takich nie lubię
tu,
takich.
Tu też jest raczej ciasne.
Takie rzeczy trzeba umieć przedstawić, tak, żeby nie sprawiały takiego wrażenia. Wiesz, robisz skróty, robisz ten, no ale ciężko w grze tak zrobić tak naprawdę, no bo to widać. To będziesz widział w każdym momencie, tak?
No i też mówię, no i wracając właśnie do tych epickości, no to dla mnie właśnie największa zabawa w tym Assassinie jest taka, że tutaj bez sensu szukać ukrytych wejść, które musisz jeszcze się ich czasami naszukać. Lepiej wbić główną bramą, nie wiem, rozwalić sobie łuczników, drapać na główną bramę, otworzyć ją, wpuścić całą resztę, robić rozpierdzić, do widzenia. Jak to Wiking.
To jak byś ocenił tą... Jeżeli masz coś jeszcze?
Nie, to wszystko, co sobie wypisałem i o czym chciałem powiedzieć na ten moment.
Okej, to ja mam jeszcze pytanie. To jak byś... Nie chcę, nie będę wprowadzał ocen jakiejś typu szkolnej albo 1-10, to ale jak oceniasz, podsumowując, Assassin's Creed Valhalla?
Całościowo? Na pewno słabiej niż Wiedźmin, tak. Czy słabiej niż Red Dead Redemption? Na pewno. Mhm.
Słabiej niż Red Dead Redemption. Tak. Ja na przykład w Red Deadzie drażniła sterowanie. Mnie to bardzo męczyło.
Jest męczące, zresztą na PS4 jest tragiczne wręcz. No ale klimatycznie, ogólnie pod względem lokacji i całej reszty i przede wszystkim takiego bardziej dopracowania gry, to Red Dead się bardziej broni mimo wszystko, nie? Mhm. Ale to... No ta gra by była dość wysoko. Nie wiem, w skali od... Może od 0 do 10 to jest takie mocne 7, ponieważ jest dużo błędów jeszcze, których nie wyeliminowali. Jeżeli te błędy wyeliminują, na pewno ocena wzrośnie, tak? Bo tu gra jest trochę czasami irytująca przez to. Na ten moment jest mocne 7 dla mnie, gdzie Wiedźmin to jest takie mocne 9,5, bym powiedział.
Okej. Ale jesteś wkręcony.
Jestem mocne wkręcony.
7, ale z dużym, dużym pewnie plusem za wkręcenie się.
Tak, no i klimatycznie bardzo nadrabia gierka i mówię, jeżeli Ubisoft szybko ogarnie swoje głupie błędy, no to gra na pewno podskoczy do mocnej 8, to tak. Tak mogę powiedzieć. Okay. Nie ukrywam tutaj, że klimatycznie po prostu mega mi to odpowiada. Wpisuje się w 100% w moje jakieś tam zainteresowania i to, co lubię.
W sensie wbijanie tych. Jakbyście ciekawili, co ciekawi Damiana, wbijanie tych, no, toporów w głowy.
Na przykład. No wiesz, no i generalnie, no mówię, ja grę polecam i tyle. No, czy jest warta tych 240 zł, a tyle kosztuje PS4? Pod względem swoich niedoróbek i niedorobienia absolutnie nie.
Będzie pewnie warta za jakiś czas, jak patrzę.
No, dokładnie. Tylko, że nie ukrywam, że ją kupiłem za 69 zł pod licznych cebulackich obniżkach.
Ale pan, ty jesteś król cebuli, to wiesz. To wiadomo, że swoje kupony, swoje jakieś rzeczy i tak dalej.
Dokładnie. Ludzie, to karta podarunkowa, to coś tam mi wyszło.
Tak, a na koniec jeszcze sprzedaż tą grę, jeszcze na nic zarobisz.
Nie, ja już wiem, że zostanie obok Wiedźmina i Red Deada. To już wiem.
Proszę.
Zostaje.
Szanuję.
Na półeczce będzie miało miejsce.
No to fajnie.
No i sądząc właśnie po tym, ile gram, jakby ile odblokowałem przez te 42 godziny grania, no to sądzę, że do 200 godzin jesteśby był w stanie chyba docisnąć.
Okej.
Okay. Bez dodatków. No tak 180, no pod 200. No myślę, że pod 200. Takiej rozsądnej gry, że tak powiem, z odblokowaniem całej mapy i wszystkiego, co się da, nie?
Ale czy da się... Wiesz, czy tak naprawdę... A zresztą, nieważne. Znaczy ja uważam, że czy da radę... znaczy, czy powinno się grać na szybko? Ja lubię...
Nie, ja nie. Ja lubię się... Tak. Jeżeli mnie wkręci, to tak. Aczkolwiek właśnie takie miałem w Originsie, że Originsa już po prostu chciałem skończyć. Już miałem tak, że wiesz, zostawiłem sobie poziom na najłatwiejszy, żeby tylko po prostu wściekać tych ludzi co chwila i szybciej. No już po prostu mi się już nie dawałem rady. W sensie klimatycznie było całkiem, powiedzmy, w miarę przestawione i główna fabuła była w miarę, o tyle... Już mi się zaczęło dłużyć w pewnym momencie, nie? No i co jest jeszcze ważne w Assassinie, że nie ma tak zwanego gridu za bardzo, tak naprawdę, bo jeżeli będziesz miał sam główny wątek i olejesz wszystkie aktywności poboczne i ustawisz grę na poziom trudności normalny, to sobie poradzisz raczej i nie będziesz musiał super dodatkową mapy zwiedzać, tak? Jak nie będziesz tego potrzebował. Mhm.
Rozumiem. Dobra, słuchaj, ja myślę, że wystawiłeś notę, więc możemy uznać, że pięknie oceniłeś. I myślę, że musi nam kolejny temat dzisiaj spaść, patrząc po czasie, jak
za
jest.
Za długo było.
Nie, dlaczego za długo?
W sensie moja recenzja była za długa i o tym, jak powiedziałem trochę o tej grze.
Nie, no bardzo dobrze, przynajmniej zrecenzowałeś ją od deski do deski, tak jak ją widzisz, nie ma problemu. Temat, który mieliśmy jeszcze wpisany, zrobimy sobie w kolejnym odcinku spokojnie, więc to żaden problem. A na dzisiaj myślę, że to już w zupełności wystarczy. Proszę pana, słyszymy się w kolejnym odcinku. Szybko to przeszło, co nie?
No, i godzinka spadła znowu.
No, jak zwykle. Już grubo ponad, więc wiesz, więc jak zwykle, że tak powiem, spadło nam to bardzo szybko. Już nie możemy doczekać się kolejnego odcinka de facto.
No.
Drodzy słuchacze, słyszymy się w przyszłym tygodniu. To był Damian Pracz, Sławek Agata, Shufflecast numer 241. Do usłyszenia, na razie, cześć.
Cześć.